Pana Bogu, bracia i siostry, jesteśmy cały czas przy temacie związanym z pierwszą księgą Samuela. Dzisiaj będziemy rozważać dalej losy życiowe dwóch królów, tego, który odchodzi, i tego, który nadchodzi, a więc odchodzącego Saula i przychodzącego Dawida. Chciałbym nasze rozważania dzisiaj rozpocząć od czytania fragmentu Słowa Bożego, które jest zapisane w 20 rozdziale pierwszej księgi Samuela od wiersza 35. A rankiem wyszedł Jonatan na pole o czasie umówionym z Dawidem, a pachole z nim. I rzekł do swego pacholęcia: biegnij i znajdź strzały, które ja wypuszczę. Pachole pobiegło, a on wypuścił strzałę tak, że je minęła. A gdy pachole przyszło do miejsca, gdzie była strzała wypuszczona przez Jonatana, zawołał Jonatan za pacholęciem: czy strzała nie jest dalej za tobą? I zawołał Jonatan na pachole: szybko, pośpiesz się, nie stój. I pachole Jonatana podniosło strzałę i przyszło do swojego pana. Lecz pachole nic nie wiedziało, a tylko Jonatan i Dawid wiedzieli, o co chodzi. I oddał Jonatan swój oręż pacholęciu, które miał z sobą, i rzekł do niego: idź, odnieś to do miasta. A gdy pachole odeszło, Dawid wstał i wyszedł spoza kupy kamieni, padł twarzą do ziemi i złożył 3 pokłony, po czym pocałowali się wzajemnie i wspólnie płakali, aż Dawid zaczął szlochać. Wreszcie rzekł Jonatan do Dawida: idź w pokoju, cośmy sobie obaj poprzysięgli w imię Pana, tego świadkiem będzie Pan między mną i między tobą, między potomstwem moim, między potomstwem twoim na wieki. Bracia i siostry, Dawid z Jonatanem mieli taki szyfr, który miał im zabezpieczyć w zasadzie Dawidowi bezpieczeństwo tam w tym miejscu, gdzie się znalazł, z powodu tego, że Saul nastawał na jego życie. I oni się umówili wcześniej. I to za obejście tego pacholęcia miało Dawida ostrzec, jeśli jego życie jest w niebezpieczeństwie, to miał być w ukryciu, miał się nie pokazywać, miał być bardzo czujny. I rzeczywiście Jonatan, poprzez to, co mówił do tego pacholęcia i co ono robiło, zasygnalizował Dawidowi w ten umówiony sposób niebezpieczeństwo, jakie jest wokół niego. Myśmy rozpoczęli ten temat dotyczący przyjaciół. Dawid miał w najtrudniejszych chwilach swojego życia przyjaciela w miejscu najlepszym, w jakim mógł mieć, bo miał go na dworze królewskim, skąd mu groziło największe niebezpieczeństwo. I Jonatan był tym, który ostrzegał Dawida. Ryzykował wiele, bo Saul w końcu się domyślił, że on sprzyja Dawidowi. Ale to była prawdziwa przyjaźń tych dwóch osób, na dobre i na złe. Jak to popularnie się mówi, przyjaciół poznaje się w biedzie. I tak naprawdę, kiedy jesteście w tarapatach i w opałach, to wtedy możecie poznać przyjaciela, człowieka, który jest w stanie wam w jakiś sposób pomóc, wesprzeć was, czy to dobrym słowem, czy dobrą radą, czy jakimiś dobrami materialnymi. Rozmaita to może być pomoc, ale jakże cenna w tak trudnym czasie, kiedy człowiek jest doświadczony. I tutaj mamy w tej historii rozdzielenie przyjaciół. Czytamy, a wstawszy odszedł Jonatan, zaś powrócił do miasta. A więc Jonatan poszedł swoją drogę, wrócił do miasta, a Dawid poszedł swoją drogą. Dawid od tego momentu, kiedy Jonatan go ostrzegł tam, że jego życie jest rzeczywiście zagrożone i musi uciekać, stał się uciekinierem, stał się uchodźcą. Bracia i siostry, kiedy rozpoczynałem ten temat dotyczący życia Dawida, powiedziałem wam, że Dawid jest typem Mesjasza, Chrystusa. I wiele z tych rzeczy, które miały miejsce w życiu Dawida, wydarzyły się później, 1000 lat później, w życiu Chrystusa. Dawid musiał uciekać, musiał być uchodźcą ze swojego kraju, musiał uchodzić za granicę z powodu tego, że życie jego było w niebezpieczeństwie. Pamiętacie Pana Jezusa? Kiedy na jego życie nastawał Herod, gdzie Pan Jezus udał się ze swoją rodziną? Na uchodźstwo do Egiptu, do innego kraju. I tu znowu widzicie tą paralelę, widzicie to podobieństwo między życiem Dawida a życiem Mesjasza. I w wielu miejscach będziemy to obserwować. Dlatego was zachęcam właśnie do śledzenia tego tekstu pod kątem odnajdywania tych podobieństw do życia Chrystusa w życiu Dawida. Bracia i siostry, Jezus był uchodźcą, Dawid był uchodźcą i dzisiaj ten problem na świecie jest w dalszym ciągu obecny. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jakiej wielkiej liczby ludzi on dotyczy. Dzisiaj bardzo dużo mówi się o Tybecie z powodu olimpiady w Chinach, ale takich miejsc jak Tybet jest wiele na tym świecie, o których bardzo rzadko się mówi, albo gdzieś tam na jednej z ostatnich stron gazety jest króciutka jakaś notatka, czy w jakimś bardzo specjalistycznym magazynie w telewizji można gdzieś tam zdjęcia z zagranicy zobaczyć tych miejsc, gdzie toczą się wojny, gdzie ludzie muszą uciekać ze swojego kraju. Ja chciałbym wspomnieć o jednym z takich miejsc dzisiaj, bracia i siostry, o Darfurze. To jest miejsce w Afryce. W jednym z portali internetowym znalazłem takich kilka zdań na temat Darfuru. Czas Darfuru ucieka. Media milczą. Ludobójstwo trwa już 4 lata. największa ze współczesnych katastrof humanitarnych. 400 tysięcy zabitych, 2,5 miliona wysiedlonych. Najmłodsze dzieci umierają z wycieńczenia, chorób i braku wody pitnej. To jest dramat. To jest tragedia. Bracia i siostry, dzisiaj na świecie jest wielu uciekinierów, ludzi, którzy musieli swoje miejsce urodzenia porzucić, nie ze swojej woli, ale musieli uciekać z powodu wojny czy z powodów ekonomicznych. Ja pamiętam 20 lat temu w Polsce jeszcze można było się z czymś takim spotkać ze względów politycznych. Od nas też ludzie musieli wyjeżdżać z kraju, choć wcale nie chcieli. I ten tekst, który dzisiaj czytamy, ta historia, którą dzisiaj czytamy, mówi nam właśnie o uchodźcu. Mówi nam o uchodźstwie. Mówi nam o tym, jak jest trudne życie, kiedy człowiek musi zostać nie z własnej woli uciekinierem. I tak, bracia i siostry, patrząc na Dawida, możemy zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda bycie uchodźcą. I tak to się zaczyna, że trzeba zostawić swojego najlepszego przyjaciela i pójść. I tutaj widzimy Jonatana i Dawida, że każdy z nich poszedł swoją drogą. Jonatan do miasta, Dawid w niepewną przyszłość. Ale Dawid, bracia i siostry, kiedy patrzymy na tą jego przyszłość, to ona nam się może na pierwszy rzut oka wydawać niepewna, ale ten człowiek był wierzący i on swoją przyszłość wiązał z tym, co powie do niego Bóg, i wiązał z Bożym planem, z Bożą wolą w swoim życiu. Dlatego nie możemy tak powiedzieć, że to niepewne było wszystko. Oczywiście na pierwszy rzut oka, ale człowiek wiary ma pewność w tym, że Bóg go poprowadzi. Pomimo tego, że może go poprowadzić w takie miejsca, do których się nie spodziewał dojść w swoim życiu wcześniej. I Dawid znalazł się w obcym kraju, znalazł się w obcym miejscu z powodu tego, że był uchodźcą, ale on wiedział, że nie jest sam, że z nim jest Bóg w tym wszystkim. Kiedy Józef znalazł się w Egipcie, wiedział, że Bóg jest z nim. I pomimo wielu trudnych sytuacji, pomimo tego, że został nawet skazany niesłusznie i trafił do więzienia, to wiedział, że Bóg jest z nim. I że Bóg ma plan, i że Bóg go wyprowadzi. I tak się stało. I tak się stanie z Dawidem. Ale oni musieli przejść swoją drogę. My, bracia i siostry, czasem musimy w życiu czegoś doświadczyć. Czasem Bóg nas czymś musi dotknąć w naszym życiu, abyśmy zobaczyli, jak żyjemy. Abyśmy mogli docenić to, jak dobrze nam jest i nie potrafimy tego docenić. Czasami Bóg po to zsyła jakieś doświadczenie, a czasami po prostu nas upomina ze względu na to, że złą drogę wybieramy i pora najwyższa, aby zawrócić. Dawid stał się uchodźcą,
Ale zwróćcie uwagę, że on nic ci nie narzeka. On to przyjmuje jako Boży dopust, Boże doświadczenie. I co się dzieje dalej? Bracia i siostry, Dawid gdzie ucieka? Gdzie pierwsze kroki swoje kieruje? Ano, 22 rozdział, 21 rozdział. Dawid udaje się do Nob. W Nob był kapłan. Miejsce, gdzie przebywali kapłani. I tam Dawid się udaje. Zobaczcie, gdzie on szuka pomocy. On się kieruje tam, gdzie jest Boża obecność. Poprzednio pamiętacie, gdzie poszedł? Do Ramy, do osiedla prorockiego. Tam, żeby spotkać Samuela. Tam, żeby być między prorokami. Teraz poszedł tam, gdzie kapłani. Poszedł do Nob. I szukał Boga w swoim życiu. Szukał odpowiedzi. Pytał tam Pana: Panie, co ja mam robić dalej w moim życiu, bo nie wiem, gdzie pójść. Nie wiem, co zrobić. Jestem w trudnej sytuacji. W 22 rozdziale, w 10 wierszu czytamy: ten zapytywał Pana o niego, dał mu też żywność na drogę oraz oddał mu miecz Goliata Filistyńczyka. To zrobił kapłan w Nob, kiedy Dawid przyszedł do niego. A więc zapytywał Pana. Pierwsza rzecz. Potem zaopatrzył w żywność, a więc w to, co najbardziej potrzebne do życia człowiekowi, żeby miał co jeść, co pić. Trudno przetrwać bez żywności. A potem mu dał miecz, który potrzebny był do walki. Dawid uchodził w pośpiechu, nie miał nawet miecza ze sobą. I znalazł wyposażenie. Można by się powiedzieć, można by powiedzieć, że w najmniej oczekiwanym miejscu między kapłanami znalazł miecz, który mu był bardzo potrzebny w tamtych czasach, w tej sytuacji, w jakiej on się znalazł. Bracia i siostry, w kontakcie Dawida z kapłanami jest coś ze sposobu, w jaki wielu ludzi dzisiaj uczęszcza do kościoła. Chciałbym na ten aspekt tej sprawy dzisiaj zwrócić waszą uwagę. Czasem ludzie przychodzą do kościoła i tak może nawet się zastanawiamy, po co ta osoba w ogóle przychodzi do kościoła. Prawdopodobnie z powodu uśmierzenia swoich obaw albo bez wyraźnego zainteresowania osobistym uczniostwem, osobistym naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Ludzie przychodzą z bardzo różnych powodów do kościoła. Czasem jest to miejsce, w którym odczuwają dobrą atmosferę. Czasem w tym miejscu ktoś coś im pomoże, coś im da. Czasami po prostu jest to miejsce, w którym się dobrze czują. I to jest w zasadzie jedyny powód, dla którego przychodzą do zgromadzenia. Ich życie nie przypomina życia ucznia Chrystusa. Ale chętnie nazywają siebie chrześcijanami i chętnie nawet powiedzą, że uczęszczają do takiego czy do innego kościoła. Bracia i siostry, dzisiaj warto spojrzeć właśnie na Kościół, na miejsce, do którego przychodzimy. Czy jest to miejsce, w którym chcemy oddać Bogu rzeczywiście chwałę? Czy jest to miejsce, w którym potrafimy zapłacić cenę bycia uczniem? Czy tylko przychodzimy po to, żeby może coś otrzymać? Może trochę chleba, może jakiś przedmiot? Czym się kierujemy, kiedy przychodzimy do kościoła? Dawid, kiedy przyszedł do Nob, kiedy pokazał się kapłanowi, to przede wszystkim chciał znać wolę dotyczącą jego życia. Zapytywał o to. Przychodził tam po to, aby doświadczyć społeczności z Bogiem. Po co przychodzę do kościoła? Po co przychodzę do zboru? Bracia i siostry, pójdźmy dalej w naszych rozważaniach. Dawid ucieka. Powiedziałem, jest uchodźcą. Chroni się w jaskini Adulam. To jest takie miejsce, w którym on się może czuć bezpiecznie. Pamiętacie ten piękny tekst z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, gdzie są opisani bohaterowie wiary. I tam jest napisane między innymi, że oni się gdzieś tam chronili po jaskiniach. Tu macie właśnie jeden z przykładów tego, po który sięga potem Nowy Testament. Oto Dawid w Adulam. I kiedy on tam dotarł, to wokół niego zaczęli się również gromadzić ludzie, którzy byli uciskani. Jego rodzina poczuła się zagrożona i też uciekła. I znalazła się w pobliżu Dawida. I co zrobił Dawid? Dawid zabezpieczył spokojny pobyt rodziców u króla Moabu, a więc wysłał ich do ościennego państwa. Po drugiej stronie Jordanu był Moab i tam rodzina Dawida udała się na uchodźstwo z powodu prześladowań ze strony Saula. A cóż robi Saul w tamtych czasach? No, Saul dokłada jeden grzech do drugiego. Kiedy dowiedział się, że Dawid był wśród kapłanów w Nob, to udał się tam i po prostu wymordował tych kapłanów Pana. Nie było dla niego żadnej świętości. On uważał, że ma bronić swojego tronu i to jest najważniejsza rzecz dla niego. Nieważna jest cena. Nieważne jest życie ludzkie. Ważne jest, żeby on był tym, kim jest. Mógł być królem. I cena tego była straszna, bracia i siostry, ponieważ lała się w Izraelu wtedy niewinna krew. Dawid schronił się później na pustynię Zyf i tam, bracia i siostry, na tej pustyni jest również spotkanie Dawida z jego przyjacielem, z Jonatanem. Bóg w trudnych chwilach życia człowieka zawsze zsyła mu pocieszenie. I w życiu Dawida takim pocieszeniem były te spotkania z Jonatanem. W 23 rozdziale, w 16-17 wierszu czytamy: Jonatan, syn Saula, wybrał się do Dawida, do Choreszy, i dodawał mu otuchy w Bogu. I rzekł do niego: nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula. Ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie. Także mój ojciec Saul wie o tym. Saul zdawał sobie z tego sprawę, że to jest nieuchronne, że Dawid będzie królem, bo to powiedział Bóg. I on tylko odwlekał tą decyzję, ale ona co dzień była bliżej wypełnienia się. Zwróćcie uwagę na postawę Jonatana. Przecież Jonatan to był książę, to był pretendent do tronu Izraela. I on widać, że jest głęboko wierzącym człowiekiem. On nie polemizuje z tym, kto ma być królem. On mówi: Dawidzie, ja wiem, że Bóg wyznaczył ciebie na króla. Ja to uznaję, zgadzam się z wolą Bożą w moim życiu. Jestem twoim przyjacielem, ty będziesz pierwszy, a ja będę zaraz drugi po tobie w królestwie Izraela. Będziemy razem na dworze. Bracia i siostry, Jonatan przynosił słowo pociechy, które było balsamem dla stroskanego serca Dawida, który musiał uciekać, którego życie było zagrożone. W 24 rozdziale od 6 wiersza czytamy: lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego, i rzekł do swoich wojowników: broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu panu, pomazańcowi pańskiemu, podnosząc moją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Saul zaś wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Bardzo ciekawa historia. Kiedy Dawid był w jaskini, wszedł do tej jaskini za potrzebą Saul. Nie wiedział, że tam jest Dawid. I Dawid miał sposobność, kiedy on był sam, był bezbronny, mógł go zabić. Mógł wreszcie dopełnić tego, co miało być. Przecież on miał być królem. I ci wojownicy, którzy byli z nim, mówią: teraz Bóg dał ci okazję. To jest opatrzność. To jest zrządzenie losu, które sprawił Bóg. Możesz to wykorzystać. To jest okazja znakomita w twoim życiu, aby załatwić sprawę raz na zawsze z Saulem. Bracia i siostry, to była próba dla Dawida. Próba niezwykła. Próba ogromna. I ta próba okazała się dla Dawida triumfem zasad nad opatrznością. Drzwi były otwarte. On mógł zabić Saula. I tutaj widzimy okoliczności Bożej opatrzności. Nie zastąpią zasad, jakie Bóg objawił w swoim słowie. Na to chciałbym waszą uwagę zwrócić. Dawid najpierw Miał przed oczyma słowo Boga, a potem inne sprawy. My dzisiaj byśmy powiedzieli, to opatrzność, Bóg daje nam okazję i możliwość, a więc zrobię to. To jest rządzenie Boże, wydał Bóg Saula w moje ręce, doradcy, wszyscy żołnierze podpowiadają mu, zrób to, ale Dawid miał zasady, Dawid miał słowo Boże w sercu swoim i on najpierw rozważył to w sercu swoim. Tak, to są sprzyjające okoliczności dla mnie, ale ja nie mogę podnieść ręki na pomazańca mojego. Dzisiaj wielu ludzi też to odnosi do przywódców w Kościele i niejednego to słowo zatrzymuje przeciw temu, aby coś zrobić w sprawie przywódcy, który się nie podoba. Wielu mówi, nie rób tego, bo to jest pomazanie pański, zostaw to, Bóg to rozwiąże. A są tacy, którzy na własną rękę rozwiązują te sprawy i często potem jest pokaleczony cały Kościół. Bracia i siostry, bardzo ciekawa historia. Bardzo ciekawe zdarzenie. Opatrzność i Boże zasady. Co ma przeważyć? Kiedy patrzymy na Dawida, widzimy, że w jego życiu był mocny fundament. Tym fundamentem było Słowo Boże. I Dawid zbudował na tym swoje życie. Opatrzność, dobrze, ale przede wszystkim Słowo Boże. I jak się okazuje, on dokonał właściwego wyboru. Wyobraźcie sobie, gdyby on zabił wtedy Saula tam w tej jaskini. Zobaczycie później, kiedy Saul już zginie, kiedy Saula nie będzie, że Dawid wcale w Izraelu nie był akceptowany jako król. Minęły długie lata, zanim on został królem, choć już Saula nie było. A gdyby był królobójcą, jego drzwi do tronu prawdopodobnie by się definitywnie zamknęły. Dlatego myślę, że ta sprawa fundamentu, jakim jest Słowo Boże, odgrywa wielką rolę w życiu Dawida. I on oparł swoje życie na tych zasadach. I dzięki temu przetrwał, bracia i siostry, największe burze swojego życia. Okoliczności Bożej opatrzności nie zastąpią zasad, jakie Bóg objawił w Słowie swoim. Pamiętajmy o tym, kiedy nam się wydaje, że to jest okazja od Boga, ale nie jest to zgodne ze Słowem Bożym. Bądźmy czujni w takiej sytuacji. 24 rozdział chciałbym teraz przeczytać od 17 wiersza. A gdy Dawid skończył swoje przemówienie do Saula, rzekł Saul, czy to twój głos, synu mój Dawidzie? I wybuchnął głośnym płaczem i rzekł do Dawida, jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja wyrządziłem ci zło. Bracia i siostry, Saul ma możliwość teraz dowiedzieć się o tym, że tam, kiedy był w jaskini, Dawid odciął, kiedy on nie widział tego, kawałek jego płaszcza. I teraz on ma ten kawałek płaszcza i pokazuje mu z daleka. Popatrz, byłeś w zasięgu mojego miecza, mojej ręki. Mogłem z tobą zrobić, co chcę, ale nie zabiłem cię. I Saul się rozrzewnił, nawet zapłakał. Ale czy w tym była pokuta? Czy w tym była zmiana myślenia, sposobu życia? Nie. Bracia i siostry, to były tylko pozory, to było chwilowe uniesienie. I taki był Saul, chimeryczny, często nie panował nad swoimi uczuciami. Człowiek, który prześladował Dawida. I oto wielka, wielka lekcja, wielka lekcja dla niego. Ja myślę, że to była największa ewangelizacja w życiu Saula. Kiedy Dawid ocalił mu życie, kiedy nie zabił go. Ja myślę, że wtedy on mógł zobaczyć, czym jest życie człowieka. Mógł mieć czas refleksji. Mamy zawsze taki czas refleksji na ewangelizacji, kiedy dowiadujemy się coś o swoim życiu i możemy podjąć decyzję. I czasami są łzy, i czasami jest jakiś jeden dzień poprawy, ale potem jest stare życie. Tak żył Saul. Miał ewangelizację tam w tej jaskini, kiedy Dawid odciął mu część jego płaszcza. Pokazał mu, jak marne jest i ulotne życie człowieka. Mógł Saul zawrócić. Zapłakał. Zobaczył, że jest nic po nim w swoim życiu. Ale nie zmienił tego życia. I dziś wielu ludzi przychodzi na ewangelizację i zachwyci się chwilę czymś i wraca do starego życia, do grzechu. I żyją dalej tak. I nic nie ma z Bożej obecności w ich życiu. Bóg znów im będzie potrzebny, jak będzie jakiś problem w ich życiu. Wtedy wykręcą ten numer. Teraz zdaje się jest 112, tak? Wszystkie możliwe pomoce. Straż pożarna, karetka pogotowia, policja. Wzywamy, wykręcamy jeden numer telefonu i możemy wołać ratunek. Wołać o pomoc. I tak często ludzie traktują Boga w swoim życiu. Dawid miał zasady. Bracia i siostry, kiedy nauczycie się w kościele zasad i kiedy zaczniecie według tych zasad żyć, nie zginiecie w swoim życiu. Kiedy pojawią się trudności, kiedy pojawią się dramatyczne chwile, nie będziecie słuchać ludzi, którzy będą wam mówić: patrz, to jest okazja, to jest rządzenie losu. Ale staniecie na gruncie słowa i zrobicie tak, jak zrobił Dawid, i wyjdziecie zwycięsko w waszym życiu. Ważne są zasady Słowa Bożego. Po to je tu czytamy, po to je studiujemy, po to się uczymy, abyśmy mogli przejść bezpiecznie przez życie. Czy to żyjąc w tak spokojnym kraju jak Polska, czy to będąc na uchodźstwie w jakimś innym kraju. Bóg jest wszędzie ten sam. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. On się nie zmienia. Alleluja! Moi drodzy, pójdźmy dalej. 26 rozdział od 17 wiersza chciałbym przeczytać. Wtedy poznał Saul głos Dawida i rzekł: czy to twój głos, synu mój Dawidzie? A Dawid odpowiedział: mój to głos, panie mój królu. I rzekł jeszcze: dlaczegoż to pan mój ściga sługę swego? Cóż uczyniłem i co złego plami moją rękę? Niechaj teraz posłucha mój pan, król, słów swego sługi. Jeżeli to pan pobudził cię przeciwko mnie, niech powącha ofiar. Jeżeli zaś ludzie, niech będą przeklęci przed panem, że odtrącają mnie dziś od udziału w dziedzictwie pana, powiadając: idź, służ obcym bogom. Niech tedy spłynie moja krew na ziemię z dala od oblicza pańskiego. Wyruszył bowiem król izraelski, aby tropić pchłę jakąś, tak jak się goni za kuropatwą po górach. A Saul rzekł: zgrzeszyłem, wróć więc, synu mój Dawidzie, bo nie skrzywdzę cię już nigdy za to, że ci się dzisiaj, że ci drogim dzisiaj było życie moje. Oto postępowałem głupio i bardzo błądziłem. A Dawid odpowiedział: oto włócznia króla, niechaj podejdzie tutaj jeden z młodzieńców i odbierze ją, a Pan nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność. Wydał cię bowiem Pan dzisiaj w moją rękę, ale ja nie chciałem podnieść mojej ręki na pomazańca pańskiego. Oto jak cenne było dzisiaj twoje życie w moich oczach, tak niechaj będzie cenne moje życie w oczach Pana i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. I rzekł Saul do Dawida: błogosławionyś, synu mój Dawidzie, wiele jeszcze zdziałasz i będziesz miał powodzenie. Potem ruszył Dawid w swoją drogę, a Saul powrócił na swoje miejsce. Historia ma to do siebie, że lubi się powtarzać. Historia z jaskini znów się powtórzyła. Oto wojsko Saula spało, a Dawid zakradł się do obozu Saula i znalazł się w pobliżu Saula, także zabrał mu w czasie snu jego włócznie. I oto znowu z daleka pokazuje: mam włócznię twoją, mogłem dzisiaj zabić cię, ale zobacz, jak cenne jest życie twoje dla mnie. Bracia i siostry, jeszcze jedna ewangelizacja, jeszcze powtórzenie tej lekcji w życiu Saula. I znowu Saul mówi dobre słowa do Dawida, ale Dawid nie jest naiwny. Dawid nie uwierzył w wiarygodność słów Saula. Saul, bracia i siostry, tak naprawdę nie upamiętał się. Popatrzcie, może warto przeczytać ten werset z drugiego listu do Koryntian, rozdział 7. Chciałbym przeczytać wiersz 10. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Saul zapłakał, miał smutek i odszedł. Ale smutek Saula był nie ku upamiętaniu, ale to był smutek światowego człowieka. Człowieka, który miał umysł zamknięty na Słowo Boże. Nie kierował się Bożymi zasadami. Owszem, zapłakał, zasmucił się i odszedł. Ale Słowo Boże mówi o innym smutku, który jest smutkiem ku opamiętaniu, z którego potem przychodzi wielka radość do życia człowieka, kiedy człowiek odwraca się od grzechu i zaczyna żyć blisko Boga. Bracia i siostry, przepełnione łaską świadectwo Dawida przywiodło Saula tak blisko upamiętania i zbawiającej łaski, jak blisko może podejść grzesznik, nie nawracając się. Lecz bez względu na przyznanie się do opłakanego stanu duchowego, Saul ciągle był oddany swojej drodze. Nigdy nie był lepiej ewangelizowany niż wtedy przez Dawida, a mimo to trzymał się dalej samobójczego kursu swojego życia. Bracia i siostry, tak bywa z życiem człowieka. Życiem człowieka, który odchodzi od Boga, który nie żyje z Bogiem. Widzimy, że on chwilowo może
polegając na własnej sile, w jakiś sposób coś, niecoś rozwiązać w swoim życiu. Ale kiedy patrzymy z dalszej perspektywy, to widzimy, że życie Saula zmierza do katastrofy, zmierza do śmierci, a życie Dawida zmierza do tronu Izraela, zmierza do chwały, zmierza do tego, że on przygotuje budowę świątyni, którą wybuduje jego syn w Jerozolimie, Salomon. To piękne dzieło, to piękne plany, ale to wszystko jeszcze przed Dawidem. Jeszcze trudna droga, jeszcze wiele doświadczeń, ale z Dawidem jest Pan. A od Saula odstąpił Pan. I to widać w każdej sytuacji w ich życiu. Kto ma mądrość taką życiową, pochodzącą od Boga w postępowaniu? I kto ma mądrość tą światową? I kto ma smutek pochodzący od Boga, który zamienia życie potem w radość? I kto ma smutek, który prowadzi do łez, do upadku, smutek światowy, z którego trudno się podnieść? Piękna historia, piękna nauka dzisiaj. Bracia i siostry, zróbcie fundament z Bożych zasad w swoim życiu, a nie zachwiejecie się. A nie będą wam musieli ludzie podpowiadać, co robić w swoim życiu. Będziecie wiedzieć, kiedy będziecie stać na gruncie Słowa, bo Słowo Boże jest fundamentem naszego życia. Jezus Chrystus jest skałą, na której chcemy oprzeć nasze nogi. Halleluja! Amen. Dajmy teraz Bogu chwałę w naszym